Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Anger Releasing Louise Hay to krótka.
Około 34-minutowa sesja medytacji prowadzonej, dostępna przede wszystkim jako nagranie audio, a nie klasyczny poradnik do czytania.
Jej tematem jest tłumiona złość, zwłaszcza ta związana z konkretnymi osobami i dawnymi doświadczeniami. Hay proponuje wizualizację, która ma pozwolić bezpiecznie rozpoznać gniew,
wyrazić go w wyobraźni, a następnie przejść do spojrzenia na cierpienie drugiej strony i do aktu uwalniania. Celem nie jest analiza psychologiczna przyczyn złości, ani nauka prowadzenia trudnych rozmów. To praktyczne ćwiczenie oparte na głosie autorki, obrazach mentalnych i emocjonalnym odreagowaniu.
Nagranie wyróżnia się zdecydowaną, miejscami bardzo intensywną symboliką, dlatego wywołuje zarówno poczucie ulgi, jak i mieszane reakcje słuchaczy. Najlepiej rozumieć je jako narzędzie z nurtu rozwoju osobistego i pracy z wyobraźnią. Może wspierać chwilowe uporządkowanie emocji, lecz nie zastępuje profesjonalnej pomocy, szczególnie gdy złość wiąże się z traumą, przemocą lub utratą kontroli. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, tłumiona złość jako emocjonalny ciężar, który wymaga zauważenia. Punktem wyjścia nagrania jest założenie,
że złość nie znika tylko dlatego, że człowiek jej nie okazuje.
Może zostać przykryta poczuciem obowiązku, wstydem, lękiem przed konfliktem albo przekonaniem, że należy natychmiast wybaczać. Hay zachęca, by potraktować pojawienie się gniewu nie jako dowód złego charakteru, lecz jako sygnał, że jakieś doświadczenie nadal ma emocjonalne znaczenie.
W praktyce oznacza to dopuszczenie do świadomości uczuć skierowanych także wobec osób, o których słuchacz mógł sądzić, że dawno przestały go obchodzić.
To ważne rozróżnienie, ponieważ sesja nie zachęca do realnego atakowania ludzi ani do podejmowania kontaktu pod wpływem silnego wzburzenia. Wyrażenie emocji odbywa się w kontrolowanej przestrzeni wyobraźni. Taka forma może być użyteczna dla osób, które zwykle tłumią reakcje i nie umieją nawet nazwać własnego żalu.
Zarazem metoda opiera się na przekonaniu, że samo emocjonalne ujście przynosi ulgę, co nie będzie jednak odpowiednie dla każdego.
U części osób intensywne przywoływanie krzywd może przejściowo zwiększyć napięcie. Dlatego warto słuchać nagrania w spokojnych warunkach, obserwować własną reakcję i przerwać ćwiczenie, jeśli staje się przytłaczające. Po drugie, konfrontacja z 5 osobami jako uporządkowana forma pracy wyobrażeniowej. Najbardziej charakterystycznym elementem anger releasing jest zaproszenie do wybrania 5 osób,
wobec których odczuwa się złość, a następnie do wyobrażonej konfrontacji z każdą z nich.
Liczba 5 nadaje ćwiczeniu strukturę i sprawia, że nagranie nie zatrzymuje się na jednym aktualnym konflikcie. Ma skierować uwagę również ku starszym, nierozwiązanym urazom. Dzięki temu słuchacz może zauważyć powtarzające się źródła gniewu, np. poczucie odrzucenia, niesprawiedliwe traktowanie lub brak możliwości obrony własnych granic. Jednocześnie jest to najbardziej wymagający aspekt metody. Zgromadzenie 5 osób w jednej sesji może otworzyć zbyt wiele emocjonalnych tematów naraz.
Recenzje wskazują, że niektórzy odbiorcy doceniali odkrycie dawnych uczuć, inni zaś uznawali potrzebę odgrzebywania wybaczonych krzywd za niekorzystną.
Ta różnica pokazuje, że ćwiczenie wymaga własnego osądu, a nie mechanicznego realizowania instrukcji.
Jeśli 5 postaci to za dużo, rozsądniejsze może być potraktowanie nagrania jako inspiracji i skupienie się mentalnie na jednej relacji.
Warto też odróżnić osobę od jej zachowania. Celem może być uznanie własnego bólu i odzyskanie poczucia wpływu, nie zaś utrwalanie obrazu drugiego człowieka jako wyłącznie wroga.
Po trzecie, symboliczne zniszczenie postaci. Mocny obraz uwolnienia bez działania w rzeczywistości.
Wizualizacja Hay wykorzystuje bardzo wyrazisty obraz symbolicznego unicestwienia osoby, na którą skierowany jest gniew.
Słuchacz ma wyobrażać sobie energię i skierować ją przeciw postaci w swojej wizji, aż znika ona w proch.
W kontekście nagrania nie jest to wezwanie do przemocy, lecz metafora odebrania krzywdzącej osobie dominującej pozycji w świecie wewnętrznym słuchacza.
Ma ona unaocznić, że wspomnienie, lęk czy żal nie muszą nadal rządzić czyimś samopoczuciem.
Ta symbolika wyraźnie odróżnia anger releasing od spokojniejszych medytacji opartych na oddechu, obserwacji myśli lub łagodnym współczuciu.
Jest też źródłem największych kontrowersji. Część odbiorców opisuje ją jako wzmacniającą i pomocną w odzyskaniu kontroli. Inni uważają ją za zbyt intensywną, dziwną albo wręcz niepokojącą. Obie reakcje są zrozumiałe, bo obraz zniszczenia może dla jednych oznaczać zerwanie psychicznej zależności, a dla innych nasilać pobudzenie i agresywne fantazje.
Warto przy tym pamiętać, że skuteczna regulacja złości obejmuje także powrót do ciała i teraźniejszości.
Po sesji dobrze jest zrobić przerwę, napić się wody, przejść się albo zapisać, co zostało poruszone.
Gdy wyobrażenia stają się natrętne lub destabilizujące, bezpieczniej z nich zrezygnować i skonsultować się ze specjalistą. Po czwarte, cykl wybaczenia, czyli przejście od wyładowania do odzyskiwania sprawczości. Po fazie ekspresji gniewu na granie prowadzi w stronę tego, co można nazwać cyklem wybaczenia.
Hej zachęca, aby dostrzec wewnętrzny ból osoby, na którą słuchacz był zły. Nie oznacza to uznania, że jej zachowanie było właściwe, ani obowiązku pojednania się z nią. Sens tego etapu polega raczej na zmianie relacji z własnym wspomnieniem. Osoba, która wyrządziła krzywdę, przestaje być wszechmocną figurą w wyobraźni, a staje się kimś ograniczonym przez własne problemy i cierpienie. To przesunięcie perspektywy ma znaczenie praktyczne. Gniew często utrzymuje się nie tylko z powodu samego wydarzenia, ale również przez poczucie, że sprawca nadal ma władzę nad nastrojem, poczuciem wartości czy decyzjami poszkodowanej osoby. Wybaczenie w ujęciu Hej jest próbą odebrania tej władzy. Nie wymaga zapomnienia, zaprzeczania faktom ani znoszenia dalszego złego traktowania.
Debiu w realnych relacjach może wręcz współistnieć z jasnymi granicami, ograniczeniem kontaktu lub stanowczym sprzeciwem. Ograniczeniem jest skrótowość formy.
Debiu w 30-kilku minutach nie da się przepracować skomplikowanych relacji rodzinnych ani skutków poważnej przemocy. Nagranie może jednak pomóc rozpoznać różnicę między uwolnieniem siebie od ciężaru emocji a usprawiedliwieniem czyichś czynów.
Na koniec, krótki format audio jako zaleta codziennej praktyki, ale niepełna terapia złości. Anger releasing ma formę krótkiej, prowadzonej sesji, co wpływa na jego użyteczność.
Nie wymaga studiowania teorii ani samodzielnego układania ćwiczeń.
Głos autorki prowadzi słuchacza kolejno przez rozluźnienie, przywołanie emocji, symboliczną ekspresję i końcowy zwrot ku uwolnieniu.
Dla osób, które w chwili napięcia mają trudność z koncentracją, taka zewnętrzna struktura może być łatwiejsza niż pisanie dziennika czy samodzielna medytacja.
Krótki czas trwania sprzyja też powtarzaniu nagrania, o ile reakcja emocjonalna pozostaje do opanowania. Jednak zwięzłość oznacza również ograniczenia.
Nagranie nie uczy rozpoznawania wczesnych sygnałów narastającej złości, komunikowania potrzeb, naprawiania konfliktów ani planowania bezpieczeństwa w sytuacji agresji.
Nie analizuje też, kiedy gniew jest adekwatną reakcją na naruszone granice, a kiedy staje się destrukcyjny.
Jest więc raczej pojedynczym narzędziem do pracy wewnętrznej niż kompletnym programem regulacji emocji. Najrozsądniej korzystać z niego jako z dodatku do szerszej praktyki.
Można połączyć sesję z nazwaniem konkretnej sytuacji, zapisaniem potrzeb i wybraniem spokojnego, realnego działania, np. rozmowy po ochłonięciu lub ustanowienia granicy.
Przy silnych reakcjach, traumie, przemocy domowej albo obawie przed skrzywdzeniem siebie czy innych konieczne jest wsparcie wykwalifikowanego specjalisty,
a nie dalsze intensyfikowanie wizualizacji. Podsumowując, anger releasing będzie najbardziej odpowiednie dla osób zainteresowanych medytacją prowadzoną,
które rozpoznają u siebie niewyrażony żal lub złość i chcą sprawdzić pracę z wyobraźnią.
Może przemówić szczególnie do odbiorców znających twórczość Louise Hay, jej prosty język oraz podejście łączące emocjonalne uwolnienie z wybaczeniem.
Praktyczna korzyść nagrania polega na nadaniu złości bezpiecznej, prywatnej formy ekspresji. Zamiast zaprzeczać emocji albo przenosić ją na bliskich, słuchacz może ją zauważyć, nazwać i potraktować jako doświadczenie, które da się przeżyć bez działania przeciw komuś.
Tym, co wyróżnia tę pozycję na tle wielu nagrań relaksacyjnych, jest jej bezpośredniość.
nie ogranicza się do uspokojenia oddechem ani do afirmacji.
Prowadzi od konfrontacji z gniewem przez obrazowe wyładowanie, do perspektywy współczucia i odzyskania wewnętrznej niezależności. Właśnie ta sekwencja może być dla części osób odczuwana jako konkretna i uwalniająca. Jednocześnie nie jest to uniwersalna metoda.
Symbolika niszczenia postaci oraz praca z pięcioma źródłami złości mogą być za intensywne, zwłaszcza dla osób z doświadczeniem traumy lub świeżej krzywdy.
W takich sytuacjach lepsze może być łagodniejsze ćwiczenie albo terapia.
Nagranie warto traktować jako opcjonalne narzędzie samopomocowe, używane z uważnością, możliwością przerwania i szacunkiem dla własnych granic.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Louise Hay, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.